Witam gości. Andrzej Potocki, tygodnik sieci Portal w Polityce.pl.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panom.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, Portal Wybrzeże 24.pl.
Dzień dobry, witam.
I Bartłomiej Białaszczyk, szef Sopockiego Klubu Tenisowego.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Studio Polityka.
Obecne sankcje nie zmuszą Rosji do zakończenia wojny, uważa gość dnia Radia Gdańsk, profesor Grzegorz Górski, prawnik z Kolegium Jagiellońskiego. Od pierwszych tygodni było wiadomo, że konflikt będzie trwał długo. Jedyną dotkliwą sankcją byłby spadek cen ropy i gazu.
Wszystkie sankcje są funta kłaków warte, dlatego że jedyną sankcją realną, która może dotknąć Rosjan, no to jest działanie takie, ażeby na rynkach finansowych ropa i gaz spadły do cen, jakie miały gdzieś tam jeszcze 2-2,5 roku temu. No i wtedy ta wojna rzeczywiście skończyłaby się w ciągu 2-3 miesięcy, bo Rosji wyschłyby zasoby i nie miałaby za co po prostu tej wojny prowadzić, a musiałaby się skoncentrować na potencjalnych problemach społecznych wewnętrznych. Nie jestem w ogóle zdziwiony tym, że sankcje nie robią na Rosji w tej chwili żadnego wrażenia. Może w jakiejś perspektywie, w sensie technologicznym, one w niektórych obszarach jej zaszkodzą, ale na pewno nie w takim, ażeby zmusić Rosję do zakończenia wojny.
Rząd podjął decyzję o zwiększeniu wydobycia węgla w kopalniach, poinformował rzecznik rządu Piotr Miller. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Miller zaznaczył, że większe zapotrzebowanie na węgiel może skutkować renegocjacją umowy społecznej z górnikami.
Tu nie chodzi tylko o renegocjacje, to chodzi również o to, żeby zwiększyć możliwości techniczne dotyczące tego, aby wydobywać więcej węgla. I tak, jest taka kierunkowa decyzja, żeby to wydobycie było wyższe niż planowane w ramach umowy społecznej. Możemy rozmawiać, w jaki sposób to się powinno odbywać.
Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała zapewnił, że rządzący nie zamierzają rezygnować z planów jego budowy. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia odniósł się do doniesień, że w związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą na świecie inwestycja może nie zostać zrealizowana.
W chwilach trudnych, w chwilach spowolnienia gospodarczego, w chwilach kłopotów gospodarczych, tym bardziej trzeba różnego rodzaju programami inwestycyjnymi gospodarkę stymulować. Oczywiście program inwestycyjny, który składa się z 30 kilku projektów, który jest rozłożony w czasie do połowy lat 30, bo to jest budowa całego nowego systemu transportowego Polski, na pewno będzie modyfikowany jakoś, no bo rzeczywistość się zmienia.
Autor raportu dotyczącego strat wojennych Polski podczas II wojny światowej, poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk, powiedział, że 1 września poznamy kwotę reparacji wojennych, którą Polska powinna otrzymać od Niemiec. Tego dnia ukazać się ma też sam raport. Arkadiusz Mularczyk podkreślił, że ustalanie strat jest trudne, między innymi przez zmiany granic po II wojnie światowej.
Utraciliśmy niemal połowę naszego obszaru ziemskiego przed II wojny światowej. To nie w wyniku przecież decyzji Polski. Granice zostały przesunięte ze wschodu na zachód Polski. A mimo tego, iż granice zostały przesunięte, to i tak utraciliśmy terytorium około 70 kilku tysięcy kilometrów, co jest dzisiaj powiedzmy obszarem całego Beneluxu, albo Czech, czy Słowacji, a nawet Austrii.
Miasteczka namiotowe pojawiły się na jarmarku Świętego Dominika w Gdańsku. Ustawiła je część handlujących. Mają tam m.in. miejsca do odpoczynku, a także kuchenki. Jest to niezgodne z regulaminem i będziemy w tej sprawie interweniować, zapewniała na naszej antenie prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
Postaramy się tutaj namówić także właśnie handlarzy, bo to przede wszystkim są osoby, które handlują tak zwanymi starociami, antykami w okolicach ulicy Długie Ogrody, do tego, żeby rzeczywiście te namioty zlikwidować. Handlowcy podpisują umowę na stoisko. Do tego załączany jest regulamin, w którym różne rzeczy są ujęte i zarówno organizator targów, czy Międzynarodowe Targi Gdańskie, jak i ochrona wraz ze Strażą Miejską egzekwują.
Studio Polityka.
No, słyszeliśmy tutaj podczas wypowiedzi pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz już dyskusję w studiu jednym uchem o jarmarku Świętego Dominika. Chyba coś tutaj pan redaktor Marek Formela wspominał.
No, wydaje mi się,
to temat, od którego zaczniemy.
No to jest temat trochę bagatelny, trochę też folklorystyczny, trochę też polityczny ze względu na różne relacje między miastem a spółką, ale to, co mnie zafrapowało, zadziwiło i co mi się nie podoba, powiem wprost, to język, którego używała pani Dulkiewicz wobec osób, które próbują na jarmarku, opłacając wysokie stawki za dzierżawę powierzchni, zarobić na swoje utrzymanie. Otóż mówić o takich osobach handlarze może tylko ktoś bez elementarnego poczucia społecznej empatii. Ta pogarda jest moim zdaniem w warunkach, w których część polityków Platformy i ugrupowania Wszystko dla Gdańska deklaruje miłość do Gdańska, ta pogarda nijak się ma do haseł, które mają ci państwo na sztandarach.
Mówienie o handlarzach, jak odbiera Bartłomiej Białaszczyk? Nie jest mieszkańcem Gdańska, ale na pewno na jarmarku był. To tak, handlarze, no czy to są ludzie, którzy, no tak jak mówi redaktor Formela, chcą zarobić na własne utrzymanie?
Tak, ja tutaj mogę tylko się jakby przyłączyć do zdania redaktora Marka Formeli. Jakby mam pełną świadomość, mieszkam też w Sopocie. Wiem, z jaką pogardą, jeżeli chodzi o mieszkańców, też wyraża się prezydent Jacek Karnowski, choćby jeżeli chodzi o nasze stowarzyszenie.
W drugiej części programu na ten temat będzie więcej, tak więc jeszcze o zdanie w sprawie jarmarku zapytam Andrzeja Potockiego, mieszkańca Straszyna, co prawda, ale z jarmarkiem na pewno nie raz się zetknął, jak w tym roku, i te wypowiedzi dotyczące właśnie handlarzy.
No u nas strasznie nie ma jarmarku jako takiego.
Czy to nie razi?
Może odpust?
Czasami wójtowa zorganizuje dożynki, jak w ubiegłym roku, ale nie z takim oczywiście rozmachem, jakim jest organizowany jarmark dominikański. Na tym polega też tutaj w Gdańsku cały problem, bowiem ci tak zwani handlarze to płacą naprawdę niezłe pieniądze za to, żeby można było...
A jak nam
było
zależy na tych handlarzach, żeby na nas głosowali, to mówimy kupcy gdańscy.
Tak jest, tak. Poza tym tradycja tego jarmarku nakazuje też dobieranie odpowiednich słów. I słowo handlarze kojarzy się raczej z bazarowym takim podejściem, takich bazarów prowincjonalnych, a nie z jarmarkiem, który ma tradycję. W związku z tym tutaj prezydent Gdańska po pierwsze poniekąd jak gdyby niezbyt elegancko odniosła się w tych słowach do tych, którzy płacą jednak za swoje stanowiska na tym jarmarku całkiem niezłą forsę. Gdańsk z tego ma dochody, nie mówiąc już o tłumach, które tam krążą i które napędzają również koniunkturę i pieniądze dla miasta Gdańska, a przede wszystkim tutaj jest to dobra reklama dla turystyki. W związku z tym używanie tego typu sformułowań. No trzeba jednak uważać, no trzeba być empatycznym, jak mówi redaktor Formela, szczególnie jak się jest prezydentem.
Szczególnie w mieście, o którym ciągle mówi się o równości.
No tak, chyba tak? Ale to w ogóle jest kwestia...
Jeśli te hasła, które te o równości hasła, o których ciągle słyszymy, a one w ogóle nie mają się nijak do jakby podejścia do ludzi w wielu przypadkach, no może to wszystko podczas aktu wyborczego jakoś się odbije, bo ci handlarze to pewnie często... określani przez panią prezydent ludzie jako handlarze, no to być może to pewnie w sporej części też są wyborcy, jeśli są z Gdańska, wyborcy pani prezydent być może.
I niech słuchają i pamiętają.
Będziemy patrzeć, jak zmienia się sytuacja na jarmarku, bo jeszcze wczoraj chyba dalej stan był, jaki był. Może trzeba jakoś to inaczej zorganizować, żeby ten jarmark wyglądał schludnie, a nie może, był festiwalem plastiku.
Może redaktor Popek coś powie, bo rozmawiał z panią prezydent, która...
Rozmawia ciągle też z organizatorami, ciągle rozmowy
była,
trwają, a mieszkańcy mówią, że jest bardzo czysto.
No ja zadałem proste pytanie, dlaczego to ma być działanie w formie interwencji, a nie działanie systemowe, no bo takie interwencje można sobie stosować w różnych przypadkach, no ale interwencjami całego tego problemu nie zlikwidujemy. To musi być po prostu jasno określone, że jest zakaz, Straż Miejska powinna chodzić, egzekwować kary i kropka. Miasto ma do tego narzędzia, dziwię się, dlaczego tego nie robi.
No, będziemy patrzeć właśnie, jak ta sytuacja na jarmarku będzie wyglądała, ale przejdźmy teraz do spraw związanych między innymi z wojną na Ukrainie. Ta napaść trwa już 156 dni. Prezydent Zełenski dziękuję wszystkim, kto walczy z tym terrorem państwa rosyjskiego, czyli no i Polakom również dziękuję, no ale mamy Niemcy, mamy problemy energetyczne, postulaty ograniczenia do 15% o 15% zużycia gazu. Polska jest wyłączona, ale czy te czy te kwestie, które były omawiane na posiedzeniu tutaj Rady Unii Europejskiej, czy to one zamykają ten problem zużycia gazu? Czy Polska może zostać przymuszona przez na przykład Niemcy, czy przez większość w Unii do tego, żeby się gazem dzielić, jeśli Niemcy będą miały poważne problemy? A na to niestety się zanosi. Marek Formela.
No to jest na razie porozumienie nie tyle Rady Europejskiej, co...
Nie Rady Europejskiej, to ministrowie.
Ministrów. No jest troszkę embarrasujące, że po tym posiedzeniu wielu polityków polskiego rządu, w tym minister Moskwa, nieustannie wyjaśnia, że uzgodniła co innego niż uzgodniła i że te obiekcje, które są podnoszone, także w obozie Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, a też partii Zbigniewa Ziobro, są obiekcjami, które mają pewne przesłanki, bo mówi się, że dopiero to porozumienie ma być zatwierdzone, ale ewentualna korekta ma mieć wyłącznie charakter formalny, lingwistyczny, więc byłoby dobrze, gdyby przedstawiciele polskiego rządu w sposób jednoznaczny, asertywny reprezentowali w takich rozmowach polską rację stanu. Redaktor Janecki napisał na portalu W Polityce bardzo ciekawy felieton. Podobała mi się konkluzja. Stosowanie przez rząd polski weta nie może być w żaden sposób przez Komisję Europejską penalizowane, ale niestosowanie weta wcale nie wyklucza stosowania sankcji wobec Polski. I byłoby dobrze, gdyby część tej sentencji członkowie polskiego rządu jednak mieli codziennie rano przed oczami.
Andrzej Potocki, mamy tutaj zagrożenie, czy nie? Czy będzie taki przymus? No, mamy różne wypowiedzi. Na przykład premier Morawiecki mówi, opowiadamy się, by głosowanie było, takie głosowanie dotyczące właśnie jakiejś kwestii redukcji głosowania w trybie jednomyślności, tak? No, tak jak redaktor Formela wspomniał, są różne opinie, są takie oceny, że w pewnych momentach Unia będzie mogła nakazać ograniczenie i dzielenie się nawet gazem.
No mamy tutaj dwugłos ze strony rządowej, na tym polega cały problem, bowiem do końca nie wiadomo, jaki jest stan faktyczny. Bo z jednej strony tutaj premier odpowiada eurodeputowanemu profesorowi Legutce, zresztą z PiS-u, który stwierdził, że już czas najwyższy pokazać gest Kozakiewicza dla Komisji Europejskiej. Na to odpowiada premier Morawiecki, my te pieniądze dostaniemy. Jeśli chodzi o redukcję gazu o te 15%, to z kolei zarówno premier, jak i minister Moskwa stwierdzają, że zostało to przegłosowane w takiej formie, że nie dotyczy to praktycznie Polski, bowiem tam jest szereg warunków, które te państwa muszą spełniać, a w zasadzie nie spełniać, żeby jednak prowadziły tę politykę oszczędności zużycia gazu o 15% mniej, natomiast to nie dotyczy naszego kraju, bowiem my tych warunków, gdzie ta redukcja ma nastąpić, no nie spełniamy. W tym sensie nie spełniamy, że po prostu Polska ten gaz ma i owszem, my się możemy tym gazem ewentualnie podzielić, o ile będziemy mieli zapewnienie i pewność graniczącą, znaczy pewność, że tego gazu w Polsce wystarczy. W związku z tym mamy tutaj swego rodzaju dwugłos, bowiem też oczywiście ze strony rządu pojawiają się głosy, że no dobrze, w tej chwili nie jest to przymusowe, ale w każdej chwili Unia może zmienić decyzję i zażądać na przykład głosowania, żeby jednak te redukcje zużycia gazu o 15% były obowiązkowe. Można było tutaj no premier na to odpowiada, że de facto jeszcze żadne tego typu decyzje w Unii Europejskiej nie zapadły, a jeżeli tak, to będziemy stawiać weto. W związku z tym z tych sprzecznych wypowiedzi można wywnioskować tylko tyle, że najprawdopodobniej Polska nie jest zdaniem rządzących do tego stopnia uzależniona od decyzji Unii Europejskiej, że ta redukcja w Polsce o 15% nastąpi, a co do, w razie gdyby to był nakaz ze strony Unii, czyli już osobna procedura, to premier zakłada, że będziemy stawiać weto w tej sprawie. No taki jest stan faktyczny na dziś.
Witamy po przerwie. Piotr Kubiak. Witam gości w studiu. Cały czas z nami są Andrzej Potocki.
Witam raz jeszcze.
Marek Formela.
Dzień dobry.
Gość specjalny Bartłomiej Białaszczyk.
Witam państwa.
O Unii Europejskiej rozmawialiśmy przed przerwą w kontekście wojennym, w kontekście problemów gazowych, a jeszcze temat wojenny dokończymy dostawami broni, kontraktami na dostawy broni z Korei. Andrzej Potocki jest specjalistą w tym temacie. Jak ocenia posunięcia polskiego rządu i zawieranie kontraktów z Koreańczykami, bo już oczywiście ze strony opozycji słychać krytykę tych działań, a no tutaj mamy poważne dozbrojenie polskiej armii. Chodzi między innymi o myśliwce FA-50 czołgi, armatochaubice. To umowa strategiczna, długookresowa, która da korzyści dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Tak mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Andrzej Potocki, czy to ważna umowa, ważne ustalenia? Szybkie dozbrojenie wpłynie... Jak wpłynie na w ogóle kwestię bezpieczeństwa?
Sama skala tej umowy jest historyczna, bowiem do tej pory nie było tak dużego kontraktu w dostawach broni do naszego kraju, jaki został w tej chwili podpisany z Koreańczykami. No to oczywiście krytyka opozycji, można powiedzieć, to jest standard, tylko że nie zapominajmy, że to opozycja likwidowała Wojsko Polskie, natomiast teraz ten obecny rząd w związku z powstałą sytuacją musi polską armię dozbrajać. Kontrakt jeszcze, tak powiem, potężny, bo to w grę wchodzi w pierwszej fazie 180 czołgów, docelowo około tysiąca, następnie to jest 680 armato haubic K9. My już te haubice na tym podwoziu koreańskim dysponujemy, to są właśnie AHS Kraby, to jest to samo podwozie, to właśnie koreańskie, z tym, że Krab jest taką mieszaniną różnych konstrukcji, natomiast tutaj jest konstrukcja jednolita, spełniająca standardy natowskie, kaliber 155, lufa taka, że można do niej używać tych pocisków, które są, czyli zachowana została unifikacja, co jest bardzo ważne przy tych kontraktach zbrojeniowych. No i do tego 48 myśliwców FA-15. Tu można by się... To nie jest kontrakt w 100% idealny, bowiem nie było to możliwe z tej po prostu racji, że zakup amunicji i broni w tak potężnych ilościach to nie jest wejście do sklepu i wybieranie sobie jak super markecie, wybieramy takie mięso, czy tam inne mięso, czy powiedzmy sobie takie konserwy, czy inne konserwy. To jest bardzo poważna sprawa. Na ogół państwa nie dysponują, jak w przypadku tych samolotów. Chcieliśmy kupić F-16. Wiem, że Ministerstwo Obrony Narodowej, a konkretnie tutaj Mariusz Błaszczak, spotkał się ze wszystkimi prawie w Stanach Zjednoczonych w sprawie zakupu czołgów, samolotów. No i jedyne, co się udało wydusić od Amerykanów, to te 116 używanych Abramsów w tych starszych wersjach, które są w magazynach, takich na przykład jak Sierra Depot, Military Sierra Depot w Kalifornii. No oczywiście tutaj można by dyskutować co do jakości tych czołgów, bowiem na przykład za naszą zachodnią granicą będzie teraz produkowany czołg KF-51 Panther, to jest w ogóle przebój świata światowym najlepsze urządzenie do zabijania na gąsienicach, jakie kiedykolwiek ludzkość wyprodukowała. No pytanie jest tylko takie, czy nam z Niemcami jest po drodze, czy jeżeli my, jak do tej pory, to mamy kontrakt z Niemcami na produkcję luf tych Rheinmetalla 120 mm L55, one służą zarówno do Abramsów, jak i do Leopardów, natomiast no, propozycje budowy fabryki rząd polski, Rheinmetalla w Polsce, rząd polski odrzucił. No może coś jest rzeczywiście na rzeczy, czy nam rzeczywiście z Niemcami, a szczególnie w takich delikatnych kwestiach, jak są to kwestie uzbrojenia, co widzimy postawę teraz Niemców w stosunku do Ukrainy, a także w stosunku do naszego kraju, kiedy blokują nam obiecane Leopardy w zamian za te T-72, które daliśmy Ukraińcom, czy nam jest rzeczywiście po drodze. Skoro tak, to na rynku światowym nie było innych możliwości, jak dokonać tego zakupu. Najlepiej zrobić to w jednym kraju, bowiem po prostu per saldo to wychodzi taniej, to są zniżki, to są tak potężne ilości uzbrojenia. Poza tym te uzbrojenie, te czołgi mogą być produkowane w wersji K2PL w Polsce. Będzie otwarta linia produkcyjna. No co do samolotów, to też był ten problem właśnie z F-16, że jedyne, które były na rynku, to tylko te, których się pozbywa Norwegia, ale to jest, proszę Państwa, niestety złom. W związku z tym lepiej było kupić te lżejsze myśliwce koreańskie, które nie zabierają 7,5 tony uzbrojenia, jak F-16, tylko 4,5, ale też jest trochę inna funkcja. F-16 jest samolotem de facto, może być samolotem wielozadaniowym, natomiast to jest lekki myśliwiec i 48 sztuk, no znacznie poprawi tutaj standard. To jest taki odpowiednik ruskiego Su-25, powiedzmy sobie, no tylko, że
będziemy znacznie, trochę lepszy. Rozumiem, że będziemy znacznie bezpieczniejsi.
No to znacznie bezpieczniejsi, będziemy potęgą militarną. 1500 czołgów, ponad 1500 czołgów, jak do tych koreańskich, 1000 dodamy Abramsy, dodamy Leopardy, 680 armatohaubic, do tego dochodzą jeszcze 500 hajmarsów. To ja nic nie chcę mówić, ale w zasadzie gdybyśmy mieli jeszcze broń atomową, to bym się tak poważnie podrapał w głowę, czy przypadkiem nie ruszyć na Moskwę.
To co się podrap.
Słucham?
To co się podrap.
Chyba, że się sami poddadzą.
Dobrze, przejdźmy teraz do spraw lokalnych. Liczba 8100 zł. Wynagrodzenie od władz Sopotu dla pełnomocnika sopockiego klubu tenisowego po przegranym procesie. Taką liczbę tygodnia widzimy w Gazecie Gdańskiej. Gościmy tutaj, przypomnę, szefa Gazety Gdańskiej. Panie redaktorze, pytanie do pana Marka Formeli. Skąd ta liczba w tym wydaniu najnowszym gazety? Dlaczego się znalazła?
No to jest taki sygnał, który ma opinii publicznej pokazać, że 7-letnia kampania, którą prezydent Karnowski, omijając różne rygory prawne, dokonując całkowicie swobodnej interpretacji sytuacji sopockiego klubu tenisowego, posiłkując się argumentami nieprawdziwymi albo działaniami nie do końca zgodnymi z prawem, zaczął przegrywać wszystkie potyczki sądowe i w tej chwili podatnicy sopoccy za brawurową wojnę, którą prezydent wytoczył Stowarzyszeniu Obywatelskiemu, zaczynają płacić. To jest ważna informacja dla wszystkich sopocian, bo prezydent Karnowski stoi po stronie sopocian, że za to stanie w tym męstwie będą teraz płacili olbrzymie pieniądze, bo nie dość, że będą opłacali pełnomocników sopockiego klubu tenisowego, to w perspektywie niedalekiego czasu widać roszczenia, które sopocki klub tenisowy na bazie uzyskanych wyroków będzie kierował pod adresem władz Sopotu. Zatem pomysły pana Karnowskiego na dalszą karierę polityczną poza Sopotem wydają się trafnym rozwiązaniem, trafnie wykoncypowaną ucieczką do przodu.
Jest z nami prezes sopockiego klubu tenisowego, Bartłomiej Białaszczyk. Zacytuję informację, która okazała się u nas na portalu Radia Gdańsk, dotyczącą tego, że Sopocki Klub Tenisowy wygrał sądową batalię z miastem Sopot. Sąd apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację miasta od wyroku, który w 2021 roku zobowiązał gminę do przekazania w użytkowanie wieczyste terenu kortów. Poniedziałkowy wyrok jest ostateczny. To był wyrok, zdaje się, z 11 lipca. Tak, panie prezesie? Dobrze mówię?
Tak, panie redaktorze, prawie dobrze. Tylko że
oznacza... Słucham.
Ostateczny wyrok tak naprawdę, który nas uwłaszczał, był w 2007 roku, który został skończony w 2012.
Ale to mamy kolejny wyrok, jest ostateczny.
Tak,
dobrze.
To jest kolejny, tak.
Panie prezesie, co to oznacza? Czy będą pozwy przeciwko władzom miasta? Bo wiadomo, no tutaj dobro mieszkańców jest bardzo ważne, bo to... Czy to była prywatna wojna prezydenta Karnowskiego z panem?
Myślę, że tak. Jeżeli chodzi o wojnę, to bym powiedział w ten sposób. Nie była to wojna prywatna, była to wojna o grunt. Myślę, że panu prezydentowi bardzo zależało na tym, żeby te grunty zostały przejęte i myślę, że Sopocki Klub Tenisowy, czyli myślę, że najpiękniejsze korty w Europie, podzieliłyby losy kortów na Arce w Gdyni. I tu warto byłoby na to spojrzeć, ponieważ bohaterowie tych wszystkich historii są, że powiem, no, w dość zażyłych stosunkach i myślę, że dzięki uporowi de facto Sopocian, bo większość członków stowarzyszenia są Sopocianie, jakby te korty zostały ochronione, tak? No, jesteśmy, myślę, że jedynymi ludźmi, którzy dają gwarancję tego, że korty będą zawsze kortami, nie będzie tam, korty nie będą zabudowane, jakby sytuacja, którą mamy w tej chwili, to będzie rozwój dalej tenisa i będziemy starali się wrócić do tych lat świetności. No, próbujemy w tej chwili rozmawiać ze sponsorami, zaczynamy dyskusję. Natomiast problem jest inny. Problem jest tego typu, że mimo tego, że Sopocki Klub Tenisowy ma wszystkie postanowienia, wszystkie wyroki, nadal nie możemy przejąć obiektu.
No właśnie, to było pytanie, które miało być pytaniem następnym. Już mówi pan o tym, o tej kwestii. Co się dzieje?
Krótko mówiąc, pan prezydent w 2018 roku rękoma swojego kolegi Wisława Pedrycza założył drugie stowarzyszenie o nazwie STK. Z bardzo podobną nazwą. W tej chwili też występujemy o to, żeby tą nazwę zmienili logo i tak dalej, bo jest praktycznie takie samo jak SKT. Prezydent obdarował to stowarzyszenie naszymi gruntami za 350 zł miesięcznie, czyli około tam 5,5 tysiąca.
No bo chodziło o interes sopockich podatników.
A, czyli tak. Nie rozumiem, jest taka dzierżawa za 350 zł,
tak? Tak jest.
Miesięcznie. Jaka to jest powierzchnia?
To jest powierzchnia około 4 hektarów.
4 hektarów.
4 hektarów.
I co tam się dzieje? Co tam za działalność była prowadzona? Za te 350 zł i rozumiem, że była prowadzona działalność gospodarcza.
Tam są trzy restauracje, budynek, który jest w tej chwili kompletnie zdemolowany, bo jakby najemca nie remontował go przez 7 lat, nie ogrzewał, nic nie robił. Są dwie restauracje, które działają, są dwie hale, także no, kwota jest wyjątkowo niska, tylko przy czym musimy zauważyć jedną rzecz. Opłata z tytułu użytkowania, pierwsza wpłata z tytułu użytkowania wieczystego, którą musimy uiścić, to jest kwota 700 tysięcy złotych. Pan prezydent żąda od SKT 6,5 miliona, więc to jest...
Sam interpretuje wyrok Sądu Najwyższego.
Więc to jest kuriozalna sprawa, gdzie jasno w wyroku Sądu Okręgowego jest napisane, że pierwsza kwota nie podlega rewaloryzacji. Ja panu tylko przytoczę jedną rzecz. Niech pan sobie wyobrazi taką sytuację. STK, czyli to drugie stowarzyszenie, za sam najem parkingów, bo to jest też ciekawe, że wynajmują nasz teren i tam jest parking, zarabia w granicach 6 tysięcy złotych dziennie w tej chwili. Czyli za sam parking zarabiają na naszą dzierżawę, tak? Roczną. Mhm. I teraz... jest to...
Ale SKT został wyeksmitowany dlatego, że prowadził jakąś działalność gospodarczą, czyli że były wynajmowane korty, albo że była prowadzona działalność gastronomiczna. Tak. I oto okazuje się, że po tym jak nowe stowarzyszenie, w którego składzie znajduje się oświecający swoim blaskiem funkcjonariusz prezydenta Karnowskiego, funkcjonariusz SB, były członek jego komitetu wyborczego, notabene wiceprezes czy członek zarządu Sopockiego Klubu Tenisowego, który w nowych barwach odzyskał natychmiast urok i zaufanie pana prezydenta. Otóż to nowe stowarzyszenie robi dokładnie to samo, co robiło stare stowarzyszenie i to już sumienia pana prezydenta kompletnie nie drażni. Nic dziwnego, że sąd apelacyjny w sentencji tego ostatniego orzeczenia zauważył, że prezydent notorycznie łamał prawo, nie wydając dokumentów, których wydanie było jego obowiązkiem prawnym. Moim zdaniem jest to kolejny punkt wyjścia do rozstrzygnięcia odpowiedzialności za łamanie prawa przed sądem.
Czy będą jakieś posunięcia prawne? Bo w tej chwili sytuacja wygląda tak, że de facto sądy stwierdzają, że rozumiem, że taka jest sytuacja. Sądy stwierdzają, że jesteście właścicielem, tak?
Tak.
A czy jesteście już tam fizycznie? Zawiadujecie tym całym majątkiem, czy nie? Jak to jest?
Nie jesteśmy fizycznie. Próbowaliśmy ostatnio wręczyć wypowiedzenie. To nam się nie udało. Wysłaliśmy je pocztą. Umowy między miastem a STK. Pytanie jest takie, bo miasto interpretuje to różnie. Czy jesteśmy następcą prawnym według miasta, czy nie jesteśmy następcą prawnym? Jakkolwiek to będzie interpretowane, to jest tylko kwestia czasu, kiedy grunt, że tak powiem, stanie się naszą własnością. Co jest tutaj najważniejsze? W tej umowie są wyraźne zapisy, że dzierżawca musi dbać o ten majątek. Dzierżawca kompletnie o niego nie dbał. Majątek jest w dramatycznym stanie, co można obejrzeć na stronach zdjęcia i tak dalej. Jest to po prostu zdemolowane. A w tej chwili kuriozalną sprawą jest, że pan prezydent bardzo się martwi o budynek Zatoki Sztuki. Tam przyjeżdża straż pożarna, że ten budynek nie nadaje się do użytku i musi go przejąć. No to jakby myślę, że taki...
A jaką agencję wynajął pan prezydent do ochrony do ochrony hali, czyli którą opłacał za ponad 200 tysięcy złotych z budżetu gminy Sopot?
Tak, dokładnie 250 tysięcy. To jest kolejna ciekawa sprawa, że wraz z panem prezydentem na kortach interweniowała agencja, której przedstawiciele zostali w tej chwili pozatrzymywani za stręczycielstwo i ochronę przybytków trójmiejskich. No myślę, że jest to dość kuriozalna sprawa. Nazywanie nas przez pana prezydenta przestępcami, bandytami, że jacyś silni ludzie z SKT. No myślę, że mogą sobie państwo sami zdanie wyrobić. Faktury są. No jest to dość dziwne, że miasto wynajmuje, że tak powiem, ludzi... powiedzmy sobie, bardzo słabej historii, jeżeli chodzi o tak zwanych ludzi z miasta, po prostu bym tak powiedział, tak? Pan prezydent jest tak swojego rodzaju, tak, ma taką dwoistość, ja bym powiedział, go przyrównał do takiego konia starszego, który po prostu już słabo widzi, biegnie przez przeszkody i po prostu ich nie widzi. Czyli jest to człowiek, który nie widzi żadnych przeszkód w tej chwili.
WKKW Sopockie. No
tak, to na dzisiaj.
No nie, ale to widzą przeszkody.
Są orzeczenia sądów, bo mówi pan, że tu wszystko tak, sądy mówią, że to jest wasza... Tak, że wy tym zawiadujecie.
Panie redaktorze,
to jest wasze. I co pan prezydent, czy pana prezydenta nie interesuje wyrok sądów?
Pan prezydent od lat nie respektuje wyroków. W zasadzie jeden...
Bo sprawa ciągnie się całymi już całe lata, tak?
Siedem lat.
Od kiedy? 7 lat, tak.
Tak naprawdę to dużo więcej, ale ten taki spór, który zaistniał tak bardzo mocno, to jest 7 lat, tak? Gdzie zostaliśmy pozbawieni możliwości prowadzenia naszej działalności sportowej na obiektach. Natomiast myślę, że gdyby nie prezes sądu w osobie pana Terleckiego, który, że tak powiem, myślę, że stoi bardzo mocno
po stronie sprawiedliwości
i jakby tutaj mamy do niego, jest to człowiek, do którego mamy wiele szacunku. Gdyby nie on, to myślę, że losy klubu byłyby .
Dobrze, panie prezesie, ale co dalej, tak? Bo mamy opór materii, wyrok sądu jest, a wy macie dalej problemy. To co z tym dalej zrobić?
Panie rektorze, tak na dobrą sprawę dzisiaj się powinna włączyć prokuratura, bo to, że prokuratura nie działa, jest skandaliczne. Pan prezydent przez kilka lat nie wydawał wypisu i wyrysu. Syndyk składał wnioski do prokuratury. Samo wydzierżawienie obiektu za 350 zł, posiadając kilka, dwie inne umowy, jedną za 50 tysięcy miesięcznie, drugą za 75 tysięcy miesięcznie i pan prezydent wybiera tą za 350. No jest tu masa skandalicznych rzeczy. Jakby pan prezydent się kompletnie nie musi liczyć ani z policją, ani z prawem. No ostatnio doszło do takiej też kuriozalnej sytuacji, że członkowie klubu z budynku, którzy robili spis z natury, zostali wyrzuceni siłą. Dostaliśmy kwity od syndyka. Ci państwo przez 7 lat zajmują nasze ruchomości. Czyli tak, siedzą przy naszych biurkach, na naszych krzesłach i dzisiaj się okazuje, że oni są w ich posiadaniu i możemy ich odebrać. Czyli tak, ani ruchomości, ani nieruchomości. Jedyne, co możemy, to tylko płacić, panie redaktorze. Mamy tylko płacić panu prezydentowi, to jest jedyne, co możemy.
Dobrze, a co zrobicie, żeby ten stan zmienić?
No, w tej chwili poczynimy wszystkie kroki prawne. Nie będę tutaj mówił o czym, bo nie będę zdradzał taktyki jakby naszych mecenasów, no bo pewną taktykę mamy, w jaki sposób chcemy to już definitywnie zakończyć. No tutaj pan redaktor już wspomniał, no teraz kluczową sprawą będą to odszkodowania, bo jest tu bardzo ciekawa rzecz, że pan prezydent zmienił plan zagospodarowania w pewnym momencie i nasze grunty potwornie straciły na wartości. Zobaczymy, jak ta sprawa się potoczy, bo może być to taka sytuacja dla miasta, która jakby może do tego stopnia dotknąć budżet, że prezydent może sobie z tym nie poradzić.
Jak tą sprawę widzi Marek Formela?
Wydaje mi się, że warto powiedzieć, że początek tego konfliktu oparty był o omijanie nakazów wynikających, czy też wykładni przepisów ustawy o stowarzyszeniach. Prezydent w momencie, kiedy wybierano nowe władze klubu, wydelegował swojego przedstawiciela, który przed wszystkimi członkami zadeklarował pełną współpracę i poparcie dla nowo wybranego
redaktorze, przypomnę tylko
zarządu.
Jeszcze Marko Formela kontroluje.
Zaraz potem okazało się, że prezydent postanowił egzekwować zaległy podatek od nieruchomości z lat 2004, bodaj 2004-2005. To było około 200 tysięcy złotych. Czterokrotnie przegrał tą sprawę w samorządowym kolegium odwoławczym. Kolegium uznało, że nie jest respektowany interes podatnika, a interpretacja prezydenta jest dość wolontarystyczna. Dopiero obalenie tego zarządu w trybie niejawnym przez sąd rejonowy w Sopocie na wniosek prezydenta, który wcześniej nie występował żadnymi wnioskami o naprawę uchybień w stowarzyszeniu, co jest istotne, bo mechanizm kontroli oparty jest o stały dialog prezydenta ze stowarzyszeniem, a nie o tego typu napaść prawną, którą pan prezydent Karnowski zastosował. W ten sposób wygenerowano sztuczny dług, który zaakceptował kolega pana prezydenta, który został następnie prezesem nowego stowarzyszenia. Wszystko to się odbywa w ramach takiej gdańskiej szkoły i lekcji demokracji. Mamy tego odsłony w Gdańsku, kiedy Stowarzyszenie Inwalidów jest eksmitowane z Europejskiego Centrum Solidarności. Literaci nie podobają się na ulicy Mariackiej, w lokalu na ulicy Mariackiej. No i jest to druga strona gdańskiej demokracji, gdańskiej samorządności.
Bartłomiej Białaszczyk włączał się jeszcze podczas wypowiedzi Marka Formeli.
Tak, bo to jest jeszcze bardzo ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o pana Wiesława Pedrycza, dzisiaj mogę powiedzieć Wiesław P., ponieważ ma postawione zarzuty w tej chwili za fałszywe zeznania. Fałszywie, że tak powiem, zeznawał przed sądem, jeżeli chodzi o finanse Słowackiego Klubu Tenisowego. Jego proces rusza we wrześniu. No jest to bardzo, bardzo ciekawe, że zwraca się nam uwagę, że zmieniliśmy siedzibę i tak dalej, i tak dalej. Ja bym to chciał państwu wyjaśnić. Myślę, że nikt z państwa by nie chciał być nadzorowany przez przestępcę. Prezydent Jacek Karnowski przestępcą jest. Mam go tak prawo nazywać, bo tak stwierdził.
Na jakiej podstawie?
Na podstawie, ponieważ stwierdził tak sąd w Sopocie. Ja tutaj przytoczę, że tak powiem, w sentencję tego odnośnie wyroku pana prezydenta, czyli tak, sąd warunkowo umorzył postępowanie zgodnie z artykułem 66 KK. Oznacza to, że stwierdził winę i fakt pełnienia przez pana prezydenta. Zastosował jedynie najłagodniejszą kodeksowo karę, tak? Czyli to jest podstawa. I teraz tak, co jakby było podstawą tego? Złożył fałszywe oświadczenie w postępowaniu przetargowym na zakup samochodów przez...
Rozumiem, że cytuję
przez
pan...
Przez miasto, tak, tak.
Cytuję pan fragment uzasadnienia sądu.
Dokładnie zataił swoje powiązania z oferentem. To jest dokładnie z tego stanu, więc krótko mówiąc, przestępca rządzi miastem i dzisiaj człowieka, którego wziął jako przedstawiciela sądowego, wylądował z zarzutami za fałszywe zeznania. Także drużyna nam się robi piękna. No już to, co pan redaktor Formela powiedział, jeszcze do tego agencja, która miała odbijać Sopocki Klub Tenisowy, no dzisiaj wszyscy tam mają zarzuty, bądź są zatrzymani. Więc to wszystko jakby dopełnia obrazu pana prezydenta.
Mocne słowa. Jeszcze słowo na ten temat, redaktor Formela. Jak ta sprawa się zakończy?
W takim wymiarze ogólnym jest to rzadki przypadek wytoczenia tak naprawdę wewnętrznej wojny ze stowarzyszeniem, czyli z grupą obywateli, którzy reprezentują niekiedy inne poglądy i społeczne, i polityczne, i należą do innych kręgów towarzyskich. Zaangażowanie do tego sporu, nie podjęcie żadnej próby negocjacyjnej, żadnej próby wynikającej z przepisów ustawy o stowarzyszeniach przez prezydenta, no to źle świadczy o stanie sopockiej demokracji, która jest rodzajem współczesnej autokracji, czyli zdeformowanej demokracji, w której obywatele mają prawo głosu tylko w dniu, w którym rzucają kartkę wyborczą do urn. Prezydent znany jest z olbrzymiego rozmachu i z wielkich zaangażowania do wielkie projekty. Potrafi zaprosić przewodniczącego Rady Europejskiej na wiece Komitetu Obrony Demokracji, których nie organizuje, czyli zaprasza, nie mając jak gdyby tytułu, co powoduje, że przewodniczący Rady Europejskiej może przylecieć służbowo na ten wiec. No, sprawa była badana przez prokuraturę...
Mówimy o Donaldzie Tusku.
Tak, przez prokuraturę okręgową w Gdańsku. Mam wrażenie, że w tej sprawie, o tej sprawie powinni się obywatele dość dokładnie wkrótce dowiedzieć.
Tak, jeszcze ostatnie zdanie, Bartłomiej Białaszczyk.
Ja powiem tak, myślę, że pan prezydent Karnowski w Sopocie i tutaj w naszych kręgach jest znany doskonale, ma taką inklinację do fałszowania różnych rzeczy, na przykład podpisuje dokumenty i potem twierdzi, że tych dokumentów nigdy nie podpisał albo o tym nie wiedział. Na przykład to jest taki przykład, na przykład, który mogę przytoczyć, to jest, dostaliśmy WZ-kę na rozbudowę hali, którą podpisał prezydent, potem ją potwierdził planem zagospodarowania, a na końcu stwierdził, że on nigdy nie wiedział o tym, że hala ma być rozbudowana o hotel, także...
I tu musimy postawić kropkę, na pewno będziemy przyglądali się i tej sprawie sopockich kortów. Bardzo dziękuję za udział w programie. Gośćmi dzisiaj byli Andrzej Potocki.
Dziękuję i miłego weekendu życzę wszystkim.
Marek Formela, który musiał niestety opuścić szybciej studio. Bartłomiej Białaszczyk, prezes Sopockiego Klubu Tenisowego.
Dziękuję Państwu, wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję, Piotr Kubiak.